Chwała naszemu Panu!
Bracia i siostry, troszkę się tak czujemy jak ten nasz misjonarz w Indiach dzisiaj z powodu zbliżonych warunków atmosferycznych do tych, które panują w Indiach. Ale moi kochani, to nam nie przeszkodzi, aby wielbić i chwalić dzisiaj naszego Pana. W czasie dogodnym czy niedogodnym zawsze jest powód, żeby wielbić naszego Pana. Dzisiaj dalej będziemy czytać list, który żeśmy rozpoczęli kilka tygodni czytać, list do Galacjan. Ten list rozpoczyna się od słów apostoła Pawła, które mówią o łasce i pokoju. Trzeci werset pierwszego rozdziału. Myślę, że te słowa łaska i pokój to są słowa kluczowe dla tego listu. Kiedy obejmujemy już rozważaniami całą treść tego dzieła apostoła Pawła, to widzimy, że to są rzeczy, które zdominowały ten list. Jeśli rozumiemy, czym jest Boża łaska i jeśli mamy Boży pokój w naszym sercu, to nic nie jest w stanie nas zaniepokoić, jeśli chodzi o nasze życie duchowe. Nic ani nikt. Dlatego to jest tak istotne. Łaska i pokój. Łaska i pokój. Bracia i siostry, piąty rozdział dzisiaj będziemy czytać. On się rozpoczyna od słów: Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Chrystus was wyzwolił. Stójcie niezachwianie. Jeśli jestem w Chrystusie, jeśli jestem z Nim, to jestem prawdziwie wolny. I tutaj jest to, myślę, ten werset dobrym przyczynkiem do tego, aby rozważyć, aby zastanowić się nad tematem wolności chrześcijańskiej, aspektu wolności chrześcijańskiej. Jak to wygląda, jeśli chodzi o nas? My bardzo dużo słyszymy, że jesteśmy wolni, dzięki Bogu wyzwoleni i tak dalej. I może ktoś też to wyzwolenie rozumieć jako taką totalną swobodę, że wszystko, co chcę, to od tego momentu robię. I to jest, myślę, że błędne podejście do tego zagadnienia. Chrystus nam dał wolność od tych wszystkich zniewoleń, które zostały przez szatana, przez świat i przez ciało w naszym życiu, które zostały przeniesione do naszego życia, które zdominowały nasze życie. Jezus czyni nas wolnymi. I gdybyśmy tutaj dzisiaj chcieli mówić świadectwa, to wielu z was by powiedziało w tym świadectwie: Pan Jezus mnie uwolnił od tego czy od tamtego w moim życiu. Patrzę na siostrę Stasię, uśmiechnięta dzisiaj. Bóg ją wyzwolił od alkoholu. Kiedyś nie była wolna. Musiała służyć temu co diabeł podsuwa człowiekowi. Wczoraj do mnie sąsiad przyszedł po 10 złotych. Pytam się go, mówię, jaki ma problem, na co potrzebuje. No mówi, na chleb. Poszedłem, wyciągłem dwie bułki, daję mu. Sąsiad się odwrócił na pięcie, bez bułek poszedł. Bracia i siostry, jest zniewolenie. Musi się ten człowiek biedny poniżać, chodzić po sąsiadach. Potrzebuje alkoholu. Uważa, że to jest jedyne rozwiązanie w jego życiu. I tak jest związany. I tyle razy się trzeba poniżać. To jest bardzo przykre, kiedy trzeba iść i kłamać, czyli nawet kraść. Wiemy, ci ludzie, którzy są w ciężkich nałogach narkotyków, często posuwają się bardzo daleko, nawet do zbrodni, żeby zdobyć ten narkotyk, który da chwilowy taki moment zadowolenia w życiu. Ale to jest tylko na chwilę. I potem to znowu trzeba poprawić tym białym proszkiem, czy tym płynem w kieliszku, żeby było lepiej. Bo jak tego nie ma, to jest źle. Bracia i siostry, Chrystus daje nam wolność, ale ta wolność nie ma iść w kierunku takim, abyśmy pobłażali naszemu ciału, abyśmy pobłażali naszej cielesności. Ciało jest czymś, co jest przeciwne tej naszej duchowości. Świat jest tym, który nam przeszkadza też w tej społeczności z Bogiem. Jest dla nas przeszkodą. Dlatego Biblia mówi, żebyśmy nie ulegali tym światowym pożądliwościom. To, co oko ludzkie zadowoli, patrzy na te chwilowe dobra materialne, żeby to nie zdominowało naszego życia. No i takim, myślę, przeciwnikiem, który dzisiaj też ma wpływ na nasze życie, to jest diabeł. W wielu kościołach nie wierzy się w diabła. Mówi się, to niemożliwe, żeby Bóg miłości był i ktoś taki jak diabeł. Także dzisiaj to też jest wyzwanie, się okazuje, dla ludzi. Świat, diabeł i ciało to są twoi przeciwnicy. Chrystus cię wyzwolił. Dlatego stój niezachwianie i nie wracaj do starego życia. Nie wracaj do tego jarzma, które było nałożone na ciebie. Ja znam ludzi, którzy niestety popełnili ten błąd i bardzo potem im było ciężko wrócić. Powroty są bardzo trudne. Diabeł już zadba o to, żebyście uwierzyli w to, że to jest wręcz niemożliwe. Dlatego apostoł Paweł mówi, stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dajecie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa. Wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. Bracia i siostry, pojawili się, jak wiecie, w galackich zborach nauczyciele, którzy głosili, owszem, chrzest wodny, ale jeszcze się trzeba obrzezać, bo to nie wystarczy. I coś jeszcze dodać do tego zbawienia, do tego Bożego planu. Jeszcze jakiś mój wysiłek, jeszcze jakąś moją sprawę, którą dodam do tego. I Paweł, apostoł, powiada w takim tonie kategorycznym, bardzo zdecydowanym. On tutaj wręcz daje im takie oświadczenie, powiada: oświadczam wam. Więc jak my piszemy jakieś oświadczenie do urzędu, to to ma moc. Proszę napisać oświadczenie, że pan, pani nie była karana, prawda? I jeśli napiszemy i podpiszemy się tam, oddamy to, to uwierzą nam, że tak naprawdę jest. Oświadczenie ma swoją moc. Jeśli mamy tam podpis, oświadczamy, bo zobowiązujemy się pod paragrafem, prawda? Bo jeżeli kłamiemy, to wiemy, że jest paragraf na to i że będzie kara w związku z tym. A więc oni to przyjmują, oświadczenie, na zasadzie takiej, że mówię prawdę. Bracia i siostry, tutaj apostoł oświadcza. I mówi, że oświadcza to po raz kolejny. A więc to nie jest jedno jakieś tam oświadczenie. On to wiele razy robił. Oświadcza, że człowiek, który zaczyna przestrzegać przepisy zakonu takie jak obrzezanie, musi cały zakon wypełnić. A doskonale wiemy, że wypełnienie całego zakonu było rzeczą mało prawdopodobną, jeśli chodzi o człowieka. Zawsze tam znalazło się miejsce na jakiś upadek, na jakieś przestępstwo. I wiersz czwarty. Ja myślę, że ten wiersz powinien nas, bracia i siostry, zastanowić. Popatrzcie, tu jest napisane do ludzi wierzących, do zboru, do chrześcijan, do braci. Przecież on się zwraca do zborów, do kościołów w Galacji, a więc do ludzi wierzących. I coś niesamowitego tutaj jest napisane. I on pisze: odłączyliście się od Chrystusa. Wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. A więc jest możliwość w Kościele odłączenia się od Chrystusa. Nie, niesamowite. Przyszłoby wam to na myśl? A jednak tak było. Odłączyli się od Chrystusa. I bracia i siostry, to, że się odłączyli od Chrystusa, to ponoszą też pewne konsekwencje związane z tym. I to są bardzo poważne konsekwencje. I na końcu tego wersetu tutaj jest napisane. Jaka to jest konsekwencja? On pisze: wypadliście z łaski. Kiedy ja to przeczytałem, bracia i siostry, bardzo mnie to słowo uderzyło. Wypadliście z łaski. Czyli można wypaść z tego cudownego planu zbawienia Bożego. Można przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela i można pobłądzić i wypaść z łaski. A jeśli jesteś już nie pod łaską, to na co ci Chrystus? Musisz polegać sam na sobie, jeśli chodzi o zbawienie. I tak było w ich przypadku. Oni zaczęli polegać na tych przepisach, na tych obrzędach, na tych przykazaniach, które zaczęli uczyć ci judaizujący chrześcijanie. I to był potężny problem, który należało rozwiązać w tym kościele. Apostoł Paweł zdawał sobie sprawę, że to jest schizma. On zdawał sobie sprawę z tego, że ci ludzie tracą zbawienie. I ten list jest takim dzwonkiem alarmowym do tego kościoła. I pisze dalej: albowiem my, W duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani o nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. A więc coś z wiarą nie tak i coś z miłością braterską, z miłością do Boga nie tak w tym zborze. I stąd się wzięły te problemy. Oni się otwarli na tych nauczycieli. Bo bracia i siostry, jeśli my mamy świadomość kochającego Ojca, kochającego Boga, tak jak poprzednią niedzielę tutaj mówiłem, tatusia, Abba, jakże mój kochający tatuś może mnie skrzywdzić? Jakże mój kochający tatuś może mnie oszukać? Najpierw mi przyrzec, że jestem zbawiony i cała sprawa jest załatwiona, a potem się okazuje, że to nie do końca prawda. Ale wiecie, kto kwestionuje Boże Słowo? Przypomnijcie sobie ogród Eden i tam wąż, który mówi, czy na pewno jesteście Galecjanie zbawieni? Czy też nie potrzeba coś jeszcze dodać, bo przecież to taki łatwy, prosty plan, to zbawienie z łaski. To się wydaje niemożliwe, żeby tak łatwo było otrzymać życie wieczne. I coś tąpnęło w wierze tych ludzi. Zachwiali się. Bracia i siostry, ja myślę, że takie zachwianie w wierze bierze się stąd, że my tracimy tą pierwszą miłość do Pana. I wtedy pojawiają się różne problemy. I wtedy my jesteśmy bardzo łatwym celem, jeśli chodzi o inne fałszywe doktryny, o jakieś zranienia ze strony Kościoła, zborowników. To jest taki bardzo trudny moment w życiu człowieka wierzącego. Ale bracia i siostry, każdy z nas takie momenty w swojej wierze miał albo będzie miał. Dlatego też powinniśmy się przygotować, jak tą sprawę rozegrać, jak się zachować. I on tu pisze tak, biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził być posłusznym prawdzie? Namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołuje. Trochę kwasu całe ciało, całe ciasto zakwasza. Wiecie, trochę kwasu całe ciało, jakim jest Kościół, jest w stanie zakwasić. I jeden członek Kościoła, który przyniesie jakąś złą naukę i zaczyna ją opowiadać w zborze, jest w stanie zakwasić cały zbór, całe to ciało. Tak jak ten kwas tutaj porównany w tym cieście. Ileż to jest kropla, odrobina, a jednak ona daje smak całemu ogromnemu ciastu. A więc niewiele substancji, a efekt piorunujący. I tutaj, bracia i siostry, tak się stało w Galacji. Tam się ktoś pojawił, kto zaniepokoił tych ludzi. I apostoł Paweł pisze, jestem co do was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie, a ten, kto was niepokoi, kimkolwiek by był, poniesie karę. A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany? Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża. A więc tam pojawiła się nauka o tym, Galacji, że Paweł głosi obrzezanie. I on mówi, no to jest absurd, jeśli ja głoszę obrzezanie, bo przecież wtedy cała nauka o krzyżu traci sens. Nie musicie się gorszyć już krzyżem i tym wszystkim. Bodajby z siebie uczynili rzezańcami ci, którzy was podburzają. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Bracia i siostry, cały zakon streszcza się w tym słowie o miłości. W Polsce jest coś niepokojącego, jeśli chodzi o pewne zjawisko. My jesteśmy krajem, który jest pierwszy w statystykach, na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o zawiść. U nas ludzie są niezmiernie zawistni. I gdzie indziej, jak zobaczą, że sąsiad ma coś lepszego ode mnie, że u niego w ogródku coś jest lepszego, że przed domem coś lepszego stoi, czy w domu coś lepszego ma niż ja, to już to jest powód do zawiści. Gdzie indziej się cieszą z tego, gratulują, wspaniały sukces osiągnąłeś, wreszcie dopiąłeś celu, masz tą rzecz, tak bardzo to chciałeś mieć, cieszymy się razem z tobą. Nie, w Polsce trzeba być ponury i zasmucony, bo sąsiad ma więcej ode mnie. Nie dam rady tego przeżyć. Wiecie, bracia i siostry, to jest tu, zwłaszcza u nas na południu, takie też góralskie bardzo. Nie pse pustce. Wiecie, ale miłość w sercu człowieka zmienia to. Miłość powoduje, że zawiść odchodzi. I my, kiedy mamy wolność, to też Paweł mówi, apostoł, nie pobłażajcie tym cielesnym myślom. Nie myślcie tak. Jesteście wolni. Nie musicie zazdrościć swoim sąsiadom. Jesteście wolni. Możecie się cieszyć tym, co macie. Cieszcie się ze swojego zbawienia, z Bożej łaski. Nie musisz chodzić ponury tygodniami, miesiącami, że sąsiadowi bardziej się powiodło niż tobie. Bóg dał ci miłość, a miłość zakrywa wiele grzechów. Bracia i siostry, i apostoł Paweł tu pisze o tym: lecz jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Oni się między sobą, tak mówiąc kolokwialnie, żarli w tym zboże. Mieli niesnaski między sobą. Byli skłóceni. Dlatego do takiego zboru łatwo może wejść zła nauka. Diabeł w bardzo łatwy sposób może nasiać tego konkolu. I wtedy jest problem w Kościele. Bracia i siostry, apostoł dalej podąża i mówi tak: mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali rządzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. I zobaczcie, do czego on dąży w całym tym przewodzie. Całe te niesnaski, ta utrata tej duchowości, tej pełni Bożej w życiu ich pojawiła się w związku z tym, że znaleźli się pod zakonem. Zaczęli sami na sobie polegać. Więc kiedy my zaczynamy sami na siebie polegać w sprawach Bożych, no to po co nam jest Bóg? Przecież my jesteśmy w stanie sami te wszystkie sprawy rozwiązać. My sobie poradzimy, uważamy. No już tak się zaplątamy, już tak namotamy w tym życiu, że już nie ma żadnych szans, no to wtedy, bracia, siostry, może byście się pomodlili o mnie. Wtedy się szuka ratunku u Boga. Bracia i siostry, jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Ciało, ta cielesność, to spoleganie na sobie, to jest przeciwne. Abyście nie czynili tego, co chcecie, abyście nie czynili tego, co Pan chce w waszym życiu, to znajdą się nieprzyjazne okoliczności. Sytuacje wtedy takie w waszym życiu, że no będziecie mieli z tym problemy, bo otworzyliście drzwi, przez które diabeł, świat, ciało wchodzą do waszego życia. Zmieniliście myślenie. Nawrócenie to jest zmiana myślenia. Więc jeśli ktoś zmienił myślenie z tego, że polegał na łasce i wierze, na to, że polega na uczynkach, no to jest zupełnie inne spojrzenie na świat, zupełnie inne spojrzenie na sprawy Boże. I stąd się bierze cały ten problem. I apostoł Paweł tutaj pisze dalej. Jawne zaś są uczynki ciała. No i teraz możemy się przekonać, co to są te uczynki ciała. Jeśli ktoś nie wiedział, jakie to są uczynki ciała, to apostoł Paweł tutaj daje, czy wylewa, jak się to mówi, tą kawę na ławę, kładzie kawę na ławę, prawda? Wszystko jest już jasne. Jawne są uczynki ciała, mianowicie, i wymienia, przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tym zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Królestwa Bożego nie odziedziczą. To jest poważna sprawa. Bracia i siostry, tu jakby te sprawy są podzielone na kilka obszarów. Te sprawy związane z uczynkami ciała. I pierwszy obszar jest związany z seksualnością. I to jest bardzo poważna rzecz, ponieważ przeteczeństwo czy cudzołóstwo to jest łączenie się z cudzołożnikiem czy z cudzołożnicą i wtedy są jedno. Dochodzi do zjednoczenia się. I ten akt powoduje to, że również jest takie, tak jak w tych świątyniach pogańskich, które w tamtych czasach były, takie zjednoczenie z prostytutką sakralną, gdzie w tych świątyniach istniała taka prostytucja, to było łączenie się w stosunku płciowym z obcym Bogiem, z tym bóstwem, któremu ta prostytutka służyła w danym miejscu, w danej świątyni. Więc jeśli to była świątynia Artemidy, to z Artemidą, jeśli tam z jakimś innym tym bożkiem, to z tym. To była bardzo poważna sprawa. I tutaj on, pierwsza rzecz, jaką mówi, seks. To jest rzecz, która oddzieli was może od Boga, jeśli popełniacie grzechy w tym obszarze. Drugi obszar, o którym on mówi, to są, zobaczcie, uczynki związane z religią. Tam od bałwochwalstwa to się zaczyna, prawda? I to też jest taka sprawa ciekawa, bo my się zastanawiamy, no, z jaką religią mamy do czynienia. No, u nas kiedyś był bardzo modne te sztuki walki. Ja pamiętam, jak te filmy z Bruce'em Lee były w kinie, to w Żywcu trzeba było się ustawić w kolejce i kilka godzin czekać, żeby kupić bilet w ogóle. Tak ludzie byli zafascynowani tymi walkami wschodu, ale te walki wschodu mają też podłoże religijne. Nie wiem, czy wiecie, ale Bruce Lee skończył filozofię. To nie był taki zabijaka, który tylko na prawo i lewo rękami, nogami wywijał i zawsze kogoś tam trafił. Był sprawny fizycznie, ale temu, co on robił, towarzyszyła pewna filozofia. Religie wschodu. One poprzez to, na przykład tutaj bardzo łatwo do naszego kraju wchodzą. I wielu ludzi fascynuje się religiami wschodu i trafiają do tego między innymi przez takie sprawy. A więc no, trzeba być bardzo ostrożny w tym wszystkim, czego się dotykamy w naszym życiu, bracia i siostry. Bo czasem na pierwszy rzut oka rzecz nie wygląda źle. My nawet nie przypuszczamy, że ona może mieć coś wspólnego z diabłem i z demonami. A jednak, kiedy dalej zajrzymy, to zobaczymy, że tak niestety jest. Ja w najbliższym czasie będę o tym mówił szeroko, jak skończę list do Galacjan, także myślę, że wrócę do tego tematu. I następny obszar życia człowieka, który jest tutaj opisany przez apostoła Pawła, to są uczynki związane z życiem społecznym. Tutaj dalej mamy te relacje międzyludzkie. Są naruszone przez na przykład knowania, waśnie itp. Dzisiaj o tej zawiści zacząłem mówić. To są mniej więcej tego typu historie i to nas oddziela od Boga. To jest cielesność. To nie jest duchowe życie, bracia i siostry. I na końcu jest brak opanowania się. Ostatnie te rzeczy, które są wymienione tutaj przez apostoła, one dotyczą braku opanowania człowieka. Muszę się napić. Nie patrzę jak, co, gdzie, muszę zdobyć pieniądze, do monopolowego muszę zdążyć, prawda? Muszę najeść się tak, żeby aż oczami wychodziło, bo inaczej to źle. To są wszystko rzeczy związane z nieopanowaniem. I to jest cielesność człowieka. I to jest przeciwne duchowi. Jeśli my chcemy rozwijać życie duchowe, to, bracia i siostry, musimy zwrócić też uwagę nawet na takie rzeczy. Nawet w Biblii gdzieś jest napisane, bo służą brzuchowi. Pamiętacie ten fragment? Także możesz mieć Boga i służyć Mu w ten sposób, prawda? No różne są jeszcze rzeczy z tym związane, ale ja chciałbym to zasygnalizować, ponieważ apostoł Paweł tu mówi, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. A więc sprawa z punktu widzenia jego jest jasna. I teraz jest fragment, który my najchętniej i najczęściej cytujemy z listu do Galacjan. Myślę, że słyszeliście już wiele kazań na ten temat, na temat owocu ducha. To jest następny fragment, który będziemy czytać. I tutaj jest napisane, owocem zaś ducha są. Zatrzymię się od razu tutaj w tym miejscu, ponieważ wielu popełnia błąd i mówi, owocami ducha są. I wymienia tych 9 rzeczy, które tu są wymienione. Zwróćcie uwagę, w naszym przekładzie jest dobrze przełożone, owocem. Liczba pojedyncza, tu nie jest mowa w liczbie mnogiej, to nie są owoce. Albo masz owoc, albo nie masz go. Nie możesz mówić, że masz owoc, bo masz skórkę z jabłka. Prawda? Mam owoc, przynoszę ze sobą skórkę z jabłka i pokazuję, albo przynoszę pestkę ze śliwki, mam owoc. Bracia i siostry, chciałem wam na to zwrócić uwagę. Owoc jest kompletny i on się tu składa z kilku komponentów. Mnie osobiście najbardziej się podoba ilustracja kiści winogrona, na której jest 9 tych winogron zawieszonych. Prawda? Taką mamy kiść i wtedy pokazujemy owoc winogrona. Bardzo fajnie wygląda i nie ma problemu tutaj już z tym zrozumieniem tego, o co chodzi. A więc owocem ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciw takim nie ma zakonu. Sprawa jasno jest postawiona. Tak jak wcześniej jest napisane, Królestwa Bożego nie mogą odziedziczyć, tak tutaj jest jasno napisane, przeciwko takim nie ma zakonu. Czyli nie ma Bóg jakiegoś ale przeciwko takim, kto w taki sposób żyje. A więc nie możesz powiedzieć, no wiesz, ja jestem dobry, mam owoc Ducha Świętego, ale trudno u ciebie o wstrzemięźliwość, trudno o łagodność i o wiele innych rzeczy. To tak, jakbyś przyniósł Panu Bogu pestkę ze śliwki i powiedział, patrz Panie, jaki mam owoc. Troszkę to śmiesznie wygląda. Bracia i siostry, owoc składa się ze wszystkich tych komponentów. Nie z jednego, nie z dwóch, nie z trzech. Albo masz ten owoc, albo go nie masz. Tutaj jest napisane też w tym tekście naszym, na co chciałbym wam zwrócić uwagę, wierność. To słowo pochodzi od słowa wiara. Tutaj chodzi o taką wierność związana z wiarą. Jeśli chodzi o ten tekst, poza tym słowem i poza tym słowem owoc w liczbie pojedynczej, myślę, że on tu nie nastręcza żadnych trudności, że my mamy zrozumienie tego tekstu i że tu specjalnie nie muszę się dzisiaj, bracia i siostry, nad tym rozwodzić. Masz owoc, albo go nie masz. I trzeba się modlić o to, bracia i siostry, żeby mieć owoc. Ja za chwileczkę jeszcze może do tego wrócę i powiem parę zdań, ale skoro jestem przy tym owocu, to tutaj jeszcze chciałbym zwrócić wam na jedną uwagę, bo czytaliśmy poprzednio te teksty, które mówiły o Ismaelu i o Izaaku. I teraz to też jest w jakimś stopniu odniesienie do tego obrazu, który mamy z poprzednich rozdziałów tego listu. A więc u Ismaela dominowały uczynki. Pamiętacie, niewolnica Hagar, cała ta sprawa z Sarą, i to, żeśmy poprzednio o tym dokładnie mówili. To jest uczynki. Natomiast Izaak to jest syn obietnicy. To jest owoc. Owoc zaufania do Boga. Sara wypełniła się w jej życiu obietnica Boga. Wypełniła się obietnica Boga w życiu Abrahama, kiedy urodził się Izaak. To jest owoc Bożego działania w życiu człowieka. Bracia i siostry, my możemy działać tak, jak działała Sara, i przynieść taki efekt, jakim był Ismael. I potem dramat w domu, kiedy ona mówi do swojego męża: wypędź Hagar, niewolnicę, z domu, bo tu jest tylko jeden dziedzic. Prawowity jest Izaak. Bracia i siostry, to cielesność bardzo komplikuje nasze życie. Życie Abrahama bardzo zostało skomplikowane przez ludzkie, cielesne myślenie, przez myślenie: ja rozwiążę tą sprawę. Kiedy Bóg powiedział, że ma rozwiązanie dla ciebie, że Bóg jest Bogiem łaski i miłosierdzia, że On cię chce obdarować, że jesteś Jego umiłowanym synem i córką, no dlaczego szukasz innych ojców? Dlaczego szukasz innych rozwiązań? Potem przychodzi na świat Ismael i jest dramat w domu. Bracia i siostry, Izaak to jest owoc zaufania do Boga. Owoc, którym jest radość, którym jest pokój, którym jest cierpliwość. To wszystko się okazało w momencie, kiedy Abraham poszedł za tą obietnicą i ona się wypełniła. Moi kochani, owoc jest zawsze wynikiem działania Boga w naszym życiu. Jeśli my nie pozwalamy Bogu działać w naszym życiu, też trudno, żeby się owoc jakikolwiek pojawił w naszym życiu. Przeważnie pojawi się Ismael, nie będzie Izaaka. Dlatego to jest bardzo ciekawy tekst, bardzo głęboki, i on bardzo dużo może wnieść do waszego życia, jeśli chodzi o bezpośrednią waszą relację z Bogiem, opartą na wierze i łasce. Dlatego czytamy ten list. Bracia i siostry, apostoł Paweł pisze dalej: a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujemy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Bracia i siostry, ukrzyżowali ciało swoje. Zwróćcie uwagę, to jest o nas napisane, o wierzących ludziach. I o tych problemach, o których żeśmy przed chwilą czytali, o uczynkach ciała. I tu jest rozwiązanie. Ja wam obiecałem, że jeszcze wrócę do tej myśli na koniec. Tu jest rozwiązanie. Tu jest napisane: a ci, którzy należą do Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje. wraz z tymi namiętnościami, żądzami, z całym tym grzechem. Wiecie, śmierć, jaką zadawano przez ukrzyżowanie, ona między innymi na tym polegała, żeby skazaniec jak najdłużej cierpiał. To była bardzo okrutna śmierć. Dzisiaj w tych krajach, w których jest kara śmierci, śmierć zadaje się ludziom przez powieszenie, czy sądy wojskowe, przez rozstrzelanie, czy robią, tak jak w Ameryce, zastrzyk i pod wpływem tej substancji człowiek umiera. I to jest śmierć nagła. Od razu umiera. On tam nie męczy się jeszcze godzinami. Natomiast ukrzyżowanie, nikt nie umierał od razu po przybiciu do krzyża. Często tym skazańcom jeszcze łamano kości w nogach, łamano golenie, żeby przyspieszyć, jak oni długo na tym krzyżu byli. Niektórzy całe dnie potrafili być na tym krzyżu i nie umierali. I pamiętacie, jak była historia z Panem Jezusem i z tymi łotrami, to tam właśnie była ta kwestia przyspieszenia tej śmierci. Ale wiemy, że Pan Jezus Chrystus nie miał połamanych kości, On umarł. Umarł po kilku godzinach na krzyżu. I bracia i siostry, jeśli my krzyżujemy swoje ciało, to ono nie umrze, ta cielesność, w jeden dzień w naszym życiu. To się tak nie zmieni od razu. Wyszedłem do przodu, pomodliłem się, już mam całe życie wszystko zmienione. Ja wiem, że są ludzie uwolnieni od nałogu w jednej chwili, tak jak właśnie bym tutaj sobie kliknął i odchodzi to od razu. W tej samej chwili, w jednym momencie. Ale te rzeczy, o których ja mówię, o których żeśmy czytali, często musimy się zmagać, tak jak ten, który był na krzyżu, i cierpieć, żeby nasza cielesność, nasze ego umarło, żeby Chrystus triumfował, żebyśmy byli pełni Ducha Świętego, pełni owocu Bożego. To nie jest takie łatwe i to nie jest takie proste. Dlatego apostoł Paweł porównuje to do ukrzyżowania. A więc dzisiaj, bracia i siostry, krzyżujmy nasze ciała. To jest kwestia związana z naszym chrześcijaństwem, byciem człowiekiem pełnym ducha. Dzisiejszy tekst mówi, że ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jeśli Duch Święty cię prowadzi, nie musisz się obawiać, co z tobą będzie dalej. Jesteś synem, jesteś córką obietnicy, tak jak był Izaak. Chyba że chcesz być jak Ismael, ale wtedy wypędzą cię na pustynię. Wtedy będzie kłopot w twoim życiu. Wtedy będziesz się błąkał gdzieś po bezdrożach wiary. Dlatego dzisiaj zachęcam cię, zaufaj Jezusowi. Polegaj tylko na łasce, na wierze, a wtedy będziesz blisko Boga. I tego ci życzę z całego serca. Amen. Bracia i siostry, oddajmy chwałę Wszechmogącemu Bogu. Dzisiaj zgodnie z waszymi prośbami będzie krócej nabożeństwo trwało, a więc kto z was chce się pomodlić, to od razu proszę, żeby się pomodlił na początku, bo dzisiaj chcemy troszkę wcześniej skończyć. Więc powstańmy do modlitwy.